Dzisiaj rozmawiam z Waldemarem Krysiakiem. Jesteś znany w mediach społecznościowych jako myślozbir, a wcześniej jako gej przeciwko światu. I krytykujesz aktywizm LGBT, tak zwany, organizacje aktywistów. W związku z tym stałeś się takim trochę dyżurnym gejem prawicy, tak można powiedzieć, bo zawsze, kiedy jest jakiś, albo często, kiedy chcą skomentować na przykład jakieś parady równości chociażby, no to ciebie zapraszają, jak widziałam. I też miałeś przyjemność uczestniczyć w spotkaniu kiedyś z prezydentem Andrzejem Dudą, jako taki, rozumiemy, reprezentant homoseksualnych osób konserwatywnych, bo po drugiej stronie był też zaproszony Bart Staszewski. No to już było kilka lat temu, więc, ale chciałam tak tytułem wstępu. No tak, chociaż twoje poglądy są konserwatywne i często pokazujesz różne paradoksy, śmiesznostki albo irracjonalizmy, tak to można nazwać, lewicowych aktywistów, nie tylko zresztą LGBT, ale też i feministek niektórych, czy ekologów, no to ja muszę powiedzieć, że uważam, że ta krytyka często jest uniwersalna i ja się z nią po prostu zgadzam. Przede wszystkim no, od jakiegoś czasu, odkąd też zwróciłam uwagę na różne patologie, tak można to określić, tego środowiska, chociaż mam poglądy lewicowe. No i tak wiesz, trafiłam na twoje treści, w związku z tym, że sama właśnie no, odwróciłam się od poparcia dla wielu działań właśnie tak zwanych progresywistów, bo oni się tak nazywają, w momencie, w którym zanegowali fakt, jakim jest istnienie różnic biologicznych między mężczyznami i kobietami. Następnie z tym samym zanegowali istnienie właściwie orientacji seksualnej, no bo w momencie, w którym mówimy, że nie istnieje płeć mężczyzna-kobieta, no to ciężko, żeby istnieli geje i lesbijki, którzy są ukierunkowani na pociąg, życie, prawda, z jedną z płci. Tak samo osoby heteroseksualne zresztą. W związku z tym, no ja wtedy gdzieś tam plus jeszcze dodatkowo promowali nieetyczne działania dla mnie związane z zachęcaniem do szybkiej zmiany płci, czy też korekty, jak oni to nazywają, prawda, czyli tych zabiegów chirurgicznych i hormonów, które mają upodobnić, a szczególnie u dzieci. No i druga kwestia, no to też zauważyłam takie tendencje cenzorskie, najpierw to było no platform, czyli niedyskutowane, nie wiesz, z oponentami jakimiś, którzy mają inne zdanie, później cancel culture, czyli już takie hejtowanie, usuwanie z debaty publicznej. Dobra, to był przydługi wstęp i teraz chciałam zapytać, jakie były twoje motywy, że jako gej, no postanowiłeś działać przeciwko tym środowiskom, postanowiłeś się aktywnić w mediach społecznościowych i czy był taki przełom jakiś, wiesz, coś, co zobaczyłeś, nie? Że trzeba działać, bo to już idzie w złą stronę.
Dziękuję za wprowadzenie i za zaproszenie. Przede wszystkim nie było jednego szczególnego punktu, to był proces. W przeciwieństwie do płci nic praktycznie nie jest binarne. Większość rzeczy to spektrum. W przeciwieństwie do płci. No i u mnie też to było takie spektrum, że nigdy nie byłem fanem łączenia, wpychania gejów i lesbijek w takie kategorie jak lesbijki muszą być niekobiece albo powinny być kobiece ze względu na pewne fantazje, głównie heteroseksualnych mężczyzn. Nigdy nie byłem fanem pomysłu, że geje muszą teraz zachowywać się i myśleć konkretnie tak jak chcą od nich, od nas, lewicowe organizacje. To zawsze przeszkadzało mi w tej działalności aktywistycznej LGBT. Natomiast dla mnie takim momentem złamania była działalność polskich organizacji tęczowych, po części na przykład takiego magazynu jak Magazyn Replika. Magazyn Replika w którymś momencie poszedł kompletnie w kierunku kolektywizmu wykluczającego wolność słowa. Dla mnie innym punktem złamania była moja własna działalność w organizacji gejowskiej, która z promocji normalnego, powiedzmy, podejścia do osób homoseksualnych, czyli geje i lesbijki to różni ludzie o różnych poglądach, nagle moja organizacja zamieniła się w musimy myśleć dokładnie tak, jak mniej więcej na ostatnim swoim spotkaniu gdzieś tam w pipidówce mniejszej kazali razem ić. czy jakaś inna partia, która teraz podaje się za jedynych reprezentantów osób nieheteroseksualnych. No i tak krok po kroku tych złamań było więcej. Porządnym złamaniem mojej nadziei i wiary pokładanej w ludzkość, to złamanie trwa też do dzisiaj. Było to wywołane promocją tak zwanej tranzycji u dzieci, gdzie zrozumiałe oburzenie u mnie budziło, moim zdaniem, u każdego budzi, że nie powinno się okaleczać dziecięcych ciał na zawsze. Dzieci nie są zdolne do podejmowania decyzji, których skutki trwają całe życie. No ale też im więcej wiedziałem o tym, czym tranzycja jest, tym bardziej byłem przekonany, że jest to proces zbrodniczy, jeżeli chodzi o osoby nieletnie. Jest on zbrodniczy oczywiście ze względu na ten aspekt, że nie powinno się usuwać ogólnie, w ogóle zdrowych części ciała, natomiast nie powinno się dawać dziecku takiej decyzji, czy te zdrowe części ciała usunąć chce, czy nie. Oczywiście zmiany hormonalne to drugi aspekt tranzycji, to nie są tylko operacje plastyczne, bo tak w sumie powinniśmy o nich mówić, to są operacje plastyczne plus zmiany hormonalne, nie żadna tam tranzycja. Słowo tranzycja próbuje ukryć, co to tak naprawdę jest. No ale właśnie zmiany hormonalne też w sumie są nieodwracalne. Nieodwracalny jest ten czas, dajmy dzieciom dorosnąć, pomyślałem. I jeszcze kilka lat temu nie było to przekonanie wyjątkowo rzadkie wśród aktywistów LGBT. Natomiast nadchodzący walec nowomowy, jednomyślności i kolektywizmu ideologicznego, wszystko to zmiótł. I ja w którymś momencie miałem dość, stwierdziłem, że nie będę częścią szaleństwa. I od tego czasu tak to się zawsze każdego dnia toczy. Jedna strona twierdzi, że reprezentuje wszystkich, to jest ta strona tęczowa, progresywna, jak ty ją słusznie nazwałaś, skrzywiona lewica, ja bym tutaj dodał, bo na świecie jest potrzeba istnienia i lewicy, i prawicy. Dystrybucja charakterów, poglądów w świecie jest różna. Ja bym nie chciał żyć w świecie, gdzie istnieje tylko prawica na przykład, albo tylko konserwy, no ale tak, ta lewica skrzywiła się na tyle, że stała się śmieszna wtedy w moich oczach, a myślę, że w oczach wielu, a w twoich pewnie też. No i tak krok po kroku odlepiłem się od tych, którzy i tak już odkleili się od rzeczywistości.
A czy są jakieś takie postulaty w ogóle, które ty popierasz? No bo mówisz, że działałeś jako aktywista też, może tak w pewnym sensie, no albo w jakimś tam, no nie wiem, należałeś do organizacji, tak? No, ale jesteś też konserwatywny, więc chciałam zapytać, jak stoisz z poparciem w ogóle dla tych środowisk, żebyśmy to mieli na wstępie po prostu
Tak.
ustalone.
Pewnie najbliższym, jeżeli chodzi o opisy poglądów politycznych, to najbliższy pewnie byłby mi konserwatywny liberalizm. W niektórych aspektach na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo różne poglądy polityczne, różne światopoglądy zajmują się różnymi pytaniami. Jeżeli chodzi o kwestie wolności i organizacji państwa, to jestem konserwatywnym liberałem. W niektórych innych aspektach życia prawdopodobnie jestem liberalnym konserwatystą. To nie są do końca, ja rozumiem, że to brzmi trochę jak masło maślane, ale dla mnie liberalizm oznacza, w tej najbardziej podstawowej formie, powinniśmy pozwalać prawnie na ludziom na robienie tego, co chcą, tak długo jak ich bezpośrednie działanie, to jest też kluczowe, bezpośrednie działanie nie krzywdzi innych ludzi. To byłby liberalizm. Tylko że tego rodzaju światopoglądy nie odpowiadają jeszcze na to, co powinniśmy zrobić ze swoim życiem. To znaczy, one świetnie odpowiadają na pytanie, na ile państwo powinno włączać się, wpływać na nasze życie prywatne. To jest odpowiedź na pytanie, jaka jest relacja między obywatelem a strukturą państwa. Natomiast światopoglądy takie jak konserwatyzm odpowiadają na pytanie, co jeszcze ja jako jednostka powinienem zrobić z tym swoim życiem. Także ja uważam, że one są komplementarne, to znaczy liberalizm mówi nam, że państwo nie powinno wtryniać się z butami w nasze życie prywatne, natomiast konserwatyzm zwraca uwagę na to, że żeby być szczęśliwym człowiekiem, są rzeczy, które tendencyjnie, nie zawsze, ale w większości przypadków, jeżeli je spełnimy, prowadzą do stabilnego życia i pewnego zadowolenia z niego. To znaczy, ważna jest wspólnotowość i to tradycyjnie oznacza rodzinę. Ja nie uważam, że jedyną formą rodziny, która może istnieć, jest ta tradycyjna. Ta tradycyjna natomiast dla większości ludzi, w większości sytuacji sprawdza się najlepiej. Konserwatyzm zwraca uwagę na to, że są pewne stabilne wartości w życiu, które pomagają nam nie zwariować. Na przykład lepiej jest dbać o swoje ciało niż nie dbać. Dla mnie coś takiego jak body positivity, która zachęca do otyłości, na przykład jest szalonym pomysłem. Także te światopoglądy, one się po prostu łączą komplementarnie. Odpowiadałem na różne pytania, ale da się je spoić w jakąś całość. Jedynym dla mnie może takim ważnym pytaniem byłoby, na ile konserwatyzm powinien być statyczny, a na ile dynamiczny? Bo na przykład, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, moim zdaniem są może rzeczy, których się, są rzeczy, których nie da się zmienić w naturze ludzkiej bez tragicznych konsekwencji. Na przykład to jest to wpływanie na płeć, manipulacja swoim własnym ciałem, transhumanizm. Wszystko trochę chore pomysły. Natomiast oprócz tego istnieją rzeczy, które są lekko manipulowalne przez nas ludzi bez tragicznych skutków. I na przykład uważam, że upaństwowienie związków partnerskich jest takim przykładem, że rozumiemy, że tradycyjnie rodzina, szczególnie ta katolicka, składa się z ojca i matki. Natomiast państwo jest zainteresowane nie tylko rodzinami, które mają dzieci. Taka jest najczęściej statyczna, ta konserwatywna odpowiedź, że państwo jest zainteresowane tylko związkami, które mają dzieci, małżeństwo, nie? To jest nieprawda. To jest nieprawda w tym sensie, że stabilne związki, te sformalizowane, obniżają na przykład poziom agresji u mężczyzn. One obniżają biedę na starość, no i gwarantują załatwianie niektórych spraw po prostu bez wydawania ogromu pieniędzy na notariusza. A u notariusza też się nie da wszystkiego załatwić, wbrew popularnemu na prawicy mitowi. Także związki partnerskie, dla przykładu, uważam za bardzo dobry pomysł. Związki partnerskie oznaczają tutaj dla mnie po prostu dwie osoby, również tej samej płci, bez dzieci, które chciałyby swój związek sformalizować. Także związki partnerskie, jako przykład, uważam za dobry pomysł. Natomiast jak przejdziemy do wszystkich tych innych postulatów LGBT-ów, no to okazuje się, że wiele z nich jest albo niezwiązanych w ogóle z LGBT, albo graniczy z szaleństwem. Żeby, no nikt nie pomyślał, że tutaj wymyślam sobie, że jakie tam są pomysły LGBT, kto to może powiedzieć? Wejdźmy na przykład na stronę główną Parady Równości, która ma swoje postulaty. To jest największa w Polsce manifestacja LGBT raz na rok w stolicy, więc jest w jakimś stopniu odpowiednikiem tego, co aktywiści LGBT by chcieli osiągnąć. No i na tych 12 postulatów, jeżeli się nie mylę, większość nie ma żadnego w ogóle związku z LGB. Na pierwszym miejscu są postulaty transseksualistów. Gdzieś tam wplecione są pomysły zakazu hodowli zwierząt futerkowych, tak jakby lisy były gejami. Ja rozumiem, że ja byłem samemu 7 lat wegetarianinem, ale to są osobne rzeczy. Tu są geje, a gdzieś tam są lisy, nie? No i tam na końcu może są jakieś dwa, może jeden, może dwa postulaty związane z literkami LGB. Także jak patrzę na większość tych postulatów, na przykład tak zwana zmiana płci u dzieci, pomysły związane z wegetarianizmem, pomysły takie jak ułatwienie transseksualistom na pstryknięcie palca zmiany płci metrykalnej, no to nie, większość pomysłów obecnie LGBT w Polsce jest szalona. Ja się mogę zgodzić z tym jednym związków partnerskich, ale jak ja mam wspierać te organizacje, skoro większość ich działania uważam za kretynizm?
No tak, jasne. Ale czy na przykład, znaczy to, co powiedziałeś, to ja bym nazwała w ogóle bezczelnością, wiesz, bo
Tak.
samo to, że komuś przychodzi do głowy, że może się iść tak daleko, że nie dość, że sam się mianuje reprezentantem jakiejś grupy społecznej, no bo tak jest, ale tak jest oczywiście we wszystkich NGO-sach, tylko że no tutaj powiedzmy, no trzeba mieć jakieś też skrupuły, no bo to jest tak, jakby powiedzieć, nie wiem, wziąć niepełnosprawne osoby z jakąś chorobą i połączyć to z setką innych poglądów politycznych bez pytania o zgodę, to jest, uważam, po prostu bezczelne. Ale mam takie pytanie też, czy no, gdzieś tam nie obawiasz się, że występując przeciwko nim, no, spowoduje, że na przykład nawet ten jeden postulat nie będzie spełniony, a może, nie wiem, sytuacja jeszcze się pogorszy, bo wiesz, to tobie też często zarzucają, że ty wyemigrowałeś, bo ty chyba w Niemczech mieszkasz, tak? Z tego, co się orientuję, czy, no, nie jestem pewna, ale chyba za granicą byłeś, więc, no, można powiedzieć, że ciebie to nie obchodzi, bo ty tam sobie żyjesz, powiedzmy, w innej systemie prawnym, a wiesz, będziesz występować i na przykład agresja w stosunku do tych osób rośnie, nie? Że w tym momencie ona może być niska, ale na przykład się zwiększy.
Jakbym ja miał taki wpływ, że przeze mnie agresja do LGBT-ów się w Polsce zwiększyła, Boże, znaczy no, ja doceniam ten strach u LGBT-ów. Nazwijmy ich queerami, bo LGBT, ja tutaj bym nie chciał mieszać LGB i T. Nazwijmy ich queerami, oni się sami nazywają queer. Queer historycznie w języku angielskim oznacza dziwolonga, dziwadełko. Dziwadełko jest moim ulubionym słowem. Dziwadełko, kogoś krzywego. Po niemiecku kwiejam to też jest coś, co jest właśnie krzywe. Także oni sami mówią o sobie queery, mówmy o queerach. Żeby odpowiedzieć pokrótce na twoje pytanie, to jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Jeżeli chodzi o to, żeby nie było związków partnerskich, to ja to jakoś przeżyję. Dla mnie związki partnerskie są gdzieś tam w hierarchii wartości, natomiast nie są najwyższą hierarchią, nie są najwyższym punktem w tej hierarchii. To jest tak, że jakbym miał powiedzieć, co by w mojej całej działalności było najważniejsze dla mnie, to jest to wolność słowa. Uważam, że wszystkie wolności opierają się o nią. Nawet prawo do życia nie może istnieć, jeżeli skasujemy wolność słowa. Także ja tą wolność słowa chciałbym zachować dla siebie, chciałbym ją też wywalczyć po części, bo nie mam jej w pełni w Polsce. A ja bym chciał, żeby ją miały też queery. Jak dla mnie wolność słowa mogą mieć feministki. Ja nie chodzę za ludźmi i zakazuję im mówię, ja nie zakazuję ludziom mówienia rzeczy, które się mi nie podobają, tylko też chciałbym móc wyrazić swoje zdanie, jakkolwiek miłe lub chamskie ono będzie, bo wolność słowa ma chronić ogólnie te wypowiedzi, które nam się nie podobają, a nie te, z którymi się zgadzamy. To jest tak trochę jak w Nowym Testamencie. Co to jest za wielka łaska być miłym wobec przyjaciół, prawda? I faryzeusze, i poganie tak czynią. Trzeba być w pewnym sensie kochanym również dla wrogów. Także ja moim, nazwijmy ich wrogami politycznymi, ja nie mam wrogów absolutnych, polityka nie jest wszystkim, ale ja bym chciał, żebyśmy my wszyscy mieli wolność słowa. No i ona jest dość wysoko u mnie wtedy w hierarchii, a z racji tego, że queery tą wolność słowa atakują, najlepiej jakby mogli, to by skasowali, no to przykro mi, te rzeczy, które są niżej w hierarchii, ja nie chciałbym ich musieć poświęcić, ale jak mnie do tego zmuszą, no to tak właśnie będzie. Związki partnerskie są ważne, tylko że no, co mi przyjdzie po związkach partnerskich, jak będę musiał patrzeć, jak krzywdzone są dzieci, nie będę mógł nic o tym, nie będę mógł nawet się odezwać, bo trafię do więzienia, jak niektóre kobiety w Szkocji, które są aresztowane na oczach małych dzieci za to, że nazwały faceta facetem, bo a on chciał być nazwany kobietą. Co mi z tego przyjdzie, że będą związki partnerskie, jak aktywiści będą dalej niszczyli wszelką pozostałą pozytywną reputację dla osób LGBT. Także czwarta literka mnie nie
Tak.
interesuje
No dobrze, że
i jej
ty
dobra
poprawiasz to,
reputacja.
wiesz, no, bo miałam też właśnie jeszcze tutaj dodać, no bo ta zbitka, ten akronim LGBT, no to wiesz, to jest coś, co dla mnie też jest jakoś upokarzające, uprzedmiotawiające w ogóle, no bo to jest zrobienie jakiegoś wyizolowanie jakiegoś konstruktu właśnie ideologicznego z ludzi, nie? No bo ludzie to są geje, lesbijki. No dobra, no może mogą być osoby, które czują się transpłciowe, cokolwiek, biseksualne, ale LGBT i upowszechnienie tego, spopularyzowanie tego jest taki, ma wymiar uczłowieczający, a to tak na marginesie. A jeszcze dodatkowo, arbitralnie nasze interesy, moje, twoje, gdzie powiedzmy możemy, ja jako lesbijka mogę mieć z tobą jakiś wspólny tutaj interes, powiedzmy, związany z tymi związkami, ale jeżeli chodzi o interes z osobami transpłciowymi, no to powiedzmy szczerze, że to jest coś, co zostało po prostu narzucone. Ja nie wiem nawet, kiedy to się stało, prawdę mówiąc.
W Polsce w
Czytałam, chyba w latach
2016,
90.
2017.
Jak
W
mówisz?
Polsce musiał to być pewnie tak 2017 rok, mniej więcej, 2018 może. Wtedy wszystkie organizacje LGBT, tęczowe w Polsce, podpisały wspólny manifest. Ja wtedy kończyłem moją działalność już, znaczy już wtedy się pożegnałem z tą działalnością, ale pamiętam, że jak byłem w naszej organizacji, to było mocno dyskutowane o tym, czy powinniśmy ten postulat popierać. No bo my, organizacja gejowska, która miała promować pomysł, wyobrażenie, fakt, że geje to też są normalni faceci, nagle musieliśmy zgadzać się ze względu na odgórny prikaz, że 14-latek może sobie wybrać płeć. Jaki to ma związek z nami? Żaden.
No, dokładnie. I jeszcze wracając tutaj do tej wolności słowa, to mogę też powiedzieć, że mam podobnie, bo jeszcze jest taki problem z całą cenzurą, o którym chyba ludzie zapomnieli, że w momencie, w którym nikt nie jest nieomylny, i w momencie, w którym zaczynamy tak mocno ideologizować i pewnych rzeczy nie można krytykować, i to jest, bo to jest prawnie zakazane, bo to nie wiąże się już tylko z ostracyzmem, ale nawet z jakimiś paragrafami i możliwym więzieniem. No to zaczynamy popadać po prostu odchodzić już za bardzo od rzeczywistości. To takie zabiegi zawsze źle się kończyły w historii. I często kończyły się też tak, że te osoby, które najpierw cenzurę popierały, kończyły jako ofiary tej cenzury. Tak jest.
Tak.
Ja
No
wiem, że
właśnie.
może feminizm jest tu być może teraz dobrym przykładem, muszę się z tym
Nie,
zgodzić.
ja myślałem o Jasiu Kapeli w tym wypadku, o ostatnich dniach, także.
Okej, okay, tak, to też jest tak, tak, Jaś Kapela to jest aktywista, przepraszam, no nie wiem, czy reporter, to jest krytyki politycznej, tak, no jakiś redaktor, przepraszam, redaktor krytyki politycznej, i on
Twórca
został,
kontentu.
no
Twórca
tak,
kontentu, tak powiedzmy.
właśnie progresywistycznego, no i tam został złajany przez środowisko za to, że swojej byłej partnerki, zdaje się, jak na ile czytałam, no nie chciał uznawać za osobę niebinarną, czyli za kogoś innego niż kobietę. Tak? To jakoś tak było.
Tak, Hanna Zagórska i Jan Kapela byli w związku około jednoletnim. Po rozstaniu się wyszło sporo kwasów między Zagórską i Kapelą. To są ostatecznie ich prywatne sprawy, które w większości Zagórska starała się uczynić sprawami publicznymi, wysuwając wobec Kapeli różne oskarżenia. I oni, tak skłóceni od jakiegoś czasu, prawie 2 lat chyba teraz, nie lubią się publicznie w internecie. I Zagórska zwróciła uwagę, że Jaś Kapela wymienił ze mną tam dwa słowa na Twitterze. Ja wrzuciłem post o niej. Ona jest ciało pozytywną feministką, czyli nie wolno mówić brzydkich rzeczy o ludziach ze względu na ich aparycję. No i jednocześnie ona wrzuca takie filmiki, gdzie komentuje wygląd ludzi, nazywając ich szczurami, nie? Także dla mnie jest to spory zgrzyt, jeżeli chodzi o spójność poglądową. Jak chce, to niech nie nazywa ludzi szczurami, spoko. To jest spójny pogląd. Jak uważa, że można, to niech nazywa też ludzi szczurami. Obie opcje są dla mnie sprawiedliwe. Natomiast mówić ludziom, że nie wolno nazywać ludzi źle, a jednocześnie używać wobec jakiejś osoby słowa szczur, no to się nie miesza w ogóle. No ale z racji tego, że ja napisałem to o niej, to Jaś Kapela przyszedł na mój Twitter, coś tam skomentował i nastąpił call out, co zorganizowały osoby transaktywistyczne, nie, przepraszam, transaktywistyczne oznaczałyby, że są pseudoaktywistami, osoby queerowe. No i Jaś Kapela musiał przeprosić. Musiał przeprosić, że nie, że zgodził się w jakiś tam pośredni sposób ze mną, kiedy ja ironizowałem na temat tego, że Zagórska uważa się za nie kobietę. Bo ja nie wiem, co to jest niebinarność. Myślę, że znaczy, no, co to dokładnie jest, nikt nie wie pewnie. No ale tak, stąd się wywiązała właśnie taka sytuacja, że Jaś Kapela pozbawiony został swojej wolności słowa, musiał przeprosić, że wątpił w płeć swojej byłej dziewczyny, w sensie, no co, byli przez rok ze sobą i on nie wiedział, ona była kobietą, ale nie była kobietą, czyli co? Do takich absurdów dochodzimy, także no co? Czyli, czyli Jaś był w związku z nie kobietą, czyli jest gejem? Czym on ma być w takim razie?
No właśnie, i tutaj dochodzi, widzimy ten zgrzyt też, nie, z orientacją, że w momencie, w którym każdy może zidentyfikować się jakkolwiek, to po prostu orientacja nie ma sensu. Raptem się okazuje, że jesteś w relacji innej niż myślisz, nie? Więc...
No, klasycznym przykładem jest ten Stop bzdurą, gdzie figura guru Michał Szutowicz był w związku z jednocześnie dwiema kobietami i on określał się jako lesbijka. Jedna z nich mówiła, że jest gejem, natomiast trzecia mówiła, że jest niebinarna. No i teraz ja widzę heteroseksualny związek. No i mnie bardzo ciekawi, jak oni się spotykali i tam spotykają prywatnie w sytuacji intymnej w łóżku i co on... Ale jesteśmy gejami, ty i ja, lesbijka. To jest trójkąt hetero. Ja widzę, ludzie się pytają, ale skąd wiesz, jaka jest ich płeć? No bo mam oczy. To, ja już nie wiem, jak bardziej absurdalnie mogłoby być.
Nie, no to też w ogóle docelowo może zaszkodzić właśnie całemu wizerunkowi.
Może?
No już szkodzi, tak. Ja, to znaczy, wiesz, na razie to jest tak, że te wszystkie takie elity progresywne, wszyscy, wiesz, komentatorstwo, różne tam dziennikarstwo wysokich obcasów i tak dalej, no to jest bardzo modne, bardzo fajne, ale docelowo no, oni mogą się w ciągu kilku lat odwrócić całkowicie, stwierdzić, że przecież wy jesteście szurami, no i teraz już dość tej zabawy i generalnie wycofać swoje poparcie, nawet dla po prostu takiej zwykłej równości, wiesz, międzyludzkiej. Więc ja się tego obawiam najbardziej, nie? W tej całej zabawie.
No, znaczy, trzeba... Aktywiści progresywni naiwnie wierzą, że media lub korporacje stoją autentycznie po ich stronie. Zadaniem... To jest jednym z ciekawszych momentów w Harry Potterze, takim politycznym, a propos transseksualizmu, myślę, że Harry Potter w ostatnich latach pasuje nie tylko jako dziecinna przypowiastka. Ja bardzo lubię Harry'ego Pottera, ale no, czasami brzmi to trochę cringe'owo, kiedy dorośli mówią o Harry Potterze, tu jednak pasuje. Hermiona, jedna z głównych bohaterek książek, rozmawia z znienawidzoną słusznie przez samą siebie dziennikarką Ritą Skeeter. No i rozmawiałem o jakimś tam wydarzeniu. I Rita, dziennikarka Daily Prophet, proroka codziennego, zapowiada, że o tym wydarzeniu nikt nie powie, to nie będzie nikogo interesować. No i Hermiona dziwi się, że no ale przecież media mają za obowiązek, ta gazeta ma za obowiązek mówić o prawdzie, a Rita mówi do nich, naiwna smarkulo, zadaniem naszego dziennika jest zarabiać, a nie wspierać tutaj prawdę lub nieprawdę. Natomiast aktywiści queerowi myślą, że korporacje, że media stają po ich stronie. W danym momencie naszym historii stawanie po stronie queerów i LGBTów jest przydatne finansowo. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy stawanie po stronie homoseksualistów nie było przydatne finansowo, to nikt nie bronił gejów. I tak samo będzie kiedyś w przyszłości, nadejdzie okres, że media staną przeciwko LGBT-om i LGBT będą płakać, ale tylko po tym, jak nadały już ogromną, ogromną władzę tym mediom, no i też kasę. Także płacz będzie kiedyś, jeszcze go nie ma.
No tak. I jeszcze go nie ma. No mówię, jest to jeden z takich punktów, po prostu obserwując, jak działają ideologie, no to po prostu dostrzegam tutaj spore ryzyko. Jeszcze nawet łącznie z tym, chociaż może to jest katastroficzna wizja, ale ja mam takie nawet przeświadczenie, że to można odwrócić o 180 stopni, czyli o grupę wyszczególnioną ze społeczeństwa, w jakiś sposób uczynioną właśnie taką dziwaczną zabawką, można potem podrzucić jako właśnie tych, którzy doprowadzili na przykład do kryzysu finansowego, bo geje uprzywilejowani, chronieni przez bogaczy, obecni wśród milionerów i można zrobić kozła ofiarnego. To jest bardzo przydatne. Wiesz, ja takiej sytuacji się obawiam, chociaż to są na pewno procesy, no jeszcze nie ma takich zwiastunów, nie? Żeby tak to szło, ale różnie
Mi
bywa,
się
więc.
wydaje, że największym problemem tutaj jest kolektywizm, gdzie jedna osoba potrafi nagle, może ma w ogóle możliwość obwieszczenia się reprezentantem lub reprezentantką jakiejś ogromnej, bardzo różnej grupy. I ona przypisuje z reguły niewinność zbiorową danej grupie i absolutną winę również zbiorową grupie przeciwnej. Podajmy dwa przykłady. Ty wspomniałeś o feminizmie. Wyobrażanie sobie, że historia dzieli się ludzka na uciskane kobiety i wstrętnych mężczyzn, którzy tworzyli patriarchat, jest bardzo naiwnym spojrzeniem na historię. Prawdopodobnie już bardziej można by mówić o jakiejś tam dyskryminacji klasowej, bo wieśniacy byli dyskryminowani, czy byli, prawda, kobietą, czy mężczyzną. Oczywiście wewnątrz klasy wieśniackiej, chłopskiej jeszcze były inne mechanizmy. Możliwe, że w danej sytuacji to kobieta miała mniej praw, w innej mężczyzna, ale ostatecznie to jest bardzo skomplikowana sieć zależności, którą tak zwany intersekcjonalizm stara się sprowadzić do biednych, uciskanych, tych mniejszości wszystkich krajów, wszystkie płcie parakobiece oraz mężczyźni, no tych złych i tych dobrych. A to byłby jeden przykład kolektywizmu, gdzie patrzenie na to przez taką lornetkę ogólną bardzo, na coś, co jest daleko, przeszłość ludzka, jest błędem. Ale żeby podać też przykład z drugiej strony, wyobrażenie o tym, że całe nieszczęście na przykład homoseksualnych mężczyzn wywodzi się z jakiejś opresji heteromatrixa, też jest bzdurne. To jest tak, że w przeszłości to z reguły byli homoseksualni mężczyźni, którzy byli wśród tych tęczaków prześladowani. W III Rzeszy istniały obozy głównie nakierowane na homoseksualnych mężczyzn, na przykład Sachsenhausen w okolicach Berlina. Lesbijki też trafiały do obozów, ale nigdy za bycie lesbijką, tylko na przykład za bycie komunistką. No ale historycznie prześladowanie gejów istniało. Tylko w dzisiejszych czasach, w wielu krajach, gdzie jest absolutna równość orientacyjna, powiedzmy, geje nadal spotykają się z ogromnymi problemami. To jest problem niestabilnych związków, to jest problem uzależnień, które skracają życie, to jest problem różnych zaburzeń psychicznych. No i aktywiści tęczy uciekają się tylko do takiego wyjaśnienia, bo to jest stres mniejszościowy albo zawsze jakaś dyskryminacja. No nie, geje też są po części kowalami swojego własnego losu. No i ja byłem świadkiem wiele razy, jak ludzie, którzy mieszkali w takich gejowskich dzielnicach wielkich miast, każdego dnia wychodzili na imprezy, spijali się, żeby przeżyć coś intymnego z jakimś byle jakim kolesiem, na którego nigdy więcej nie spojrzeli, wracali do domu na kacu moralnym i realnym, no i później tak się toczyło ich życie przez wiele lat, przez wiele dekad. No i jak taka osoba może wypracować właśnie jakieś szczęście w swoim życiu, nie? Tylko czy to jest wina heteromatrixu? Znowu nie, to jest wina indywidualnych gejów. Także patrzenie na ludzi po prostu jako na grupy, gdzie jedna jest wielce prześladowana, tylko bywają realne prześladowania, to jest jasne, a druga jest tylko winna temu prześladowaniu, no to jest największy problem. I tak długo, jak nie odwrócimy tego trendu, to media sobie będą dobierać, kogo uznają za prześladowanych, a kogo nie.
Tak, to znaczy ja się tutaj z tobą zgadzam, mimo że ja jestem feministką, ale moje podejście jest takie materialistyczne. To znaczy ja wychodzę z założenia, że faktyczna nierówność powstała w wyniku istniejących różnic biologicznych, na przykład różnic w sile fizycznej, różnic w budowie i funkcji reprodukcyjnej po prostu, czyli no, ciąży kobiecej, która trwa dłużej i tak dalej. A przez wieki ludzie przede wszystkim ciężko pracowali fizycznie. I w takiej sytuacji, ale też byli, to nie były. Rzadko było tak, że chodzili do kogoś do pracy. Większość, zdecydowana większość społeczeństwa, no to pracowała na przykład na roli przez wieki, tak? Więc to były samowystarczalne gospodarstwa, o ile w ogóle udało im się wystarczyć, że tak powiem, na to jedzenie, na to, żeby przetrwać zimę i tak dalej. No, ludzie w większości żyli w biedzie, natomiast arystokracja czy szlachta, których było bardzo mało, no to znowu podporządkowywała pewne kwestie wyborom jakimś też majątkowym albo politycznym. Więc to też i tutaj rozmnożenie się, posiadanie potomstwa było jakby czymś strategicznym bardziej niż jakimś tam takim wyborem indywidualnym. Dlatego też ludzie żyli grupowo i sami nie potrafili przetrwać. Dzieci były potrzebne, dlatego potrzebne były związki małżeńskie, bo były potrzebne do pracy i tak dalej. W związku z tym, a mężczyźni, kobiety dzielili się obowiązkami, no tak jak było po prostu wygodnie, więc kobiety pracowały zwykle bliżej tego domu, ale równie ciężko fizycznie, mężczyźni pracowali często trochę dalej, na przykład na polu. Ale to są, no, to są takie niuanse. Uważam, że głównie technologia i jakby warunki życia materialne powodują to, jak organizowana jest kultura, wiesz. Czyli to nie jest tak, że mężczyźni, moim zdaniem,
Tak.
kiedyś, wiesz, zmówili i powiedzieli, kurczę, weźmiemy te baby, nie wiem, tam pod buta, odbierzemy im prawa majątkowe, odbierzemy im
Nie,
wolność, nie?
ja się zgadzam, że pierwotnym opresorem jest natura. W tym sensie, że to jest nasza rzeczywistość biologiczna, że zasoby są ograniczone i ograniczone są nasze ciała, nasze siły i nasz gatunek jest dymorficzny, więc występuje w dwóch różnych typach. Jeden typ to jest ten męski, gdzie mężczyźni są silniejsi fizycznie, natomiast nie są w stanie wytworzyć w swoim ciele embrionu. Natomiast drugi podtyp to są kobiety, które mogą ten embrion wytworzyć, ale mają mniejszą masę mięśniową. To wszystko brzmi tak strasznie autystycznie, ale tak musimy tłumaczyć świat teraz w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie się pytają, czy istnieją kobiety i mężczyźni. No ale to są po prostu dwa podtypy ludzi. Ja nie jestem w tym sensie fanem wyobrażenia, że z natury istnieje jakakolwiek równość. Nawet między ludźmi, nie tylko między płciami, będą istniały różne nierówności. One będą zależne też od geografii, będą zależne od wyżywienia w dzieciństwie. To są wszystko wyzwania, które rzuca nam ewolucja. I no, to jest tak jak powiedziałeś ty, ludzie żyli głównie w biedzie i nasze luksusowe wyobrażenie o tym, że ktoś mógłby sobie tutaj. Czy miałby w ogóle czas, żeby teraz uciskać swoją własną rodzinę? Co się wydaje nam opresją, uciskiem z naszej dzisiejszej perspektywy, to jest na przykład, to są limitacje, jakie istniały, jeżeli chodzi o kobiety. Bo już nawet samo sformułowanie takie jak limitacje, ograniczenia, które zostały nałożone, czy były nakładane na kobiety, też jest dziwnym wyobrażeniem. Na przykład, w społeczeństwie, w którym nie istnieją komórki, nie istnieje telefon, nie istnieje publiczna policja, jak wychodzisz w podróż, no to masz bardzo duże ryzyko śmierci. Dlatego też gościnność jest taka ważna w wielu kulturach, no bo ci ludzie przychodzą i są głodni. Oni może nie jedli od kilku dni. Podzielić się z nimi jedzeniem, jak ty samemu masz mało, to jest ogromny gest. I jak masz opcję wysłać do następnej wsi, przez las, przez kilka pól, wysłać swoją córkę, która jest mniejsza od twojego syna i może zostać też autentycznie skrzywdzona. Twój syn też może. To jest po prostu tylko zwiększanie perspektywy, kto przeżyje. Masz opcję, wyślę mojego syna albo moją córkę. Przy córce jest większe ryzyko, że ona zginie lub coś się stanie w pewnym sensie nawet gorszego. No ale to jest tylko zwiększanie prawdopodobieństwa. I z perspektywy tego rodzaju prawdopodobieństwo rozwija się w prawo. Później prawo zawsze jest update'owane. do sytuacji, która się zmieniła. Nauka pozwala nam stworzyć samochody, i w tym momencie, na przykład, już nie jest takie ważne, czy wyjdzie z domu kobieta czy mężczyzna, no bo jak oni sobie mogą podjechać samochodem, jak policja ich uratuje, jakby co, to nie ma specjalnie znaczenia. Oczywiście te różnice właśnie płciowe są minimalizowane przez wpływ nauki. To nauka nas wyzwala z pierwotnego brzemienia. Z pierwotnego brzemienia ucisku i cierpienia, ale pozostają zawsze jakieś tam różnice, także w
Jasne.
wojsku pewnie nigdy nie będzie tak, że będzie jeden do jeden płciowo.
Nie, no tak, no dokładnie tak. Uważam, że emancypacja przede wszystkim nastąpiła kobiet w związku z tym, że większość pracy stała się pracami na przykład umysłowymi, tak? Czy też w jakimś stopniu umysłowymi, wykonywanymi w zupełnie innych warunkach. Więc zmieniły się, no ale to tutaj jest znowu kontra do tego, co dzisiaj publikowałeś, że to feministki coś kobietom nakładły do głowy.
No to
Miałam o tym
prawda.
wcześniej, wiesz, bo ale wiesz, właśnie teraz dokładnie też się tu zgodziłeś, że w dużym stopniu jest to kwestia rozwoju nauki, technologii, zmiany warunków życia. Więc tak.
Tylko my tutaj rozmawiamy o warunkach pracy. Dla tych, którzy nie widzieli kontekstu, ja zwróciłem uwagę na to, że feministki. Znaczy miałem dwa tweety o feminizmie, gdzie w obu zwracałem uwagę na dwie rzeczy. W jednym na to, że feministki wmówiły kobietom, że będą szczęśliwsze, jeżeli będą robiły kariery. A w drugim zwróciłem uwagę na to, że jeżeli kobiety chcą, żeby im płacono za pracę w domu, to muszą się zgodzić na odprowadzanie ZUS-u, albo na ubezpieczenia zdrowotne, na kontrolę państwa, no bo jeżeli ktoś chce otrzymywać pieniądze za sprzątanie i gotowanie w domu, no to państwo musi wymagać jakości. Ja myślę, że o tobie chodzi o ten pierwszy wpis. To, o czym mówiliśmy, to są warunki pracy. I ja uważam, że te są bardzo zmienne, i dlatego ważnym jest wykorzystanie kobiecego potencjału albo danie kobietom możliwości, żeby swój własny kobiecy potencjał wykorzystały w tych sytuacjach, gdzie mogą. Ja nie jestem za tym, żeby nie było równości prawnej między mężczyznami i kobietami. Uważam, że mężczyźni i kobiety powinni być tak samo
Nie, no
traktowani
czekaj, ale
przez
ty tam
prawo.
napisałeś, że na
Tylko zwracam
przykład.
uwagę, że pragnienia ludzkie się nie zmieniają. Warunki pracy się zmieniają, ale pragnienia naszych serc pozostają takie same mimo upływu tysiącleci. I jednym z najgłębszych pragnień większości kobiet jest bycie matką.
No, ale właśnie to przeczy to, co robią kobiety, kiedy mają wybór i mają antykoncepcję, to no, przeczy twoim słowom. No, no, dowody
Ze względu na
pokazują,
manipulacje
że.
polityczne.
Czyli ty uważasz, okej, okay, dobra, dobra, no to tak z tego wybrniesz, dobrze. Czyli uważasz, że to
Nie, ja.
feministki, czyli pragnienia się nie zmieniają, a jednak są podatne na manipulacje feministek.
Wiem, to jest bardzo dobra uwaga, natomiast ja uważam, że pragnienia prawdziwe się nie zmieniają. Natomiast jeżeli wprowadzimy bardzo silne naciski polityczne, medialne, będziemy próbowali pewne pragnienia zagłuszyć, to je się da zagłuszyć czasowo, aż eksplodują. W takim prawie freudowskim znaczeniu, że istnieje
Podobnie, tak, bo
sublima.
nie wiem, czy kontekst podaliśmy, bo ty tam w tym poście zacytowałeś chyba o tym, że niektóre kobiety są nieszczęśliwe, tak? Newsweeka tekst to jest o
To
nieszczęśliwych
jest tekst
kobietach.
Newsweeka. Ja uważam, że sublimacja istnieje w psychologii ludzkiej. To znaczy, na jakiś czas da się wmówić na przykład ludziom, że hedonizm albo karieryzm, nazwijmy to tak, jest czymś, co długofalowo satysfakcjonuje w życiu. Da się zrobić tak, że facetom się wmówi, że tylko latanie po imprezach i zaliczanie nowych kobiet będzie satysfakcjonujące, że jest lepsze od ojcostwa. Tylko większość koleżanek się w sumie na to tak bardzo nie nabiera, bo to nie jest tak medialnie promowane. To jest promowane w niektórych niszach, natomiast ogólnie Gazeta Wyborcza każdego dnia nie wypluwa tekstów o tym, jak fajnie jest być bzykaczem z imprezy, ale wszystkie media wypluwają tekst, jak to fajnie jest nie urodzić dziecka i być boss girl. Także ta promocja niektórych rzeczy oczywiście ma wpływ na społeczeństwo, tylko że ta sublimacja, zastąpienie czegoś czymś innym polega na tym, że w którymś momencie to prawdopodobnie eksploduje w nas samych. To znaczy da się przekonać kobiety, że hej, będziesz najszczęśliwsza, jeżeli będziesz biegała dla jakiegoś obcego faceta, myśląc, że robisz karierę. Większość ludzi nie ma kariery, a pracę ma. Natomiast da się zastąpić to pragnienie prawdziwe działania w życiu. Tylko że tak po 30 wiele kobiet rezygnuje z tej pracy, co pokazuje, że ich prawdziwym pragnieniem jest, mówię o większości kobiet, nie o wszystkich, jest bycie matką. I uważam, że media okłamują kobiety i feministki również.
Wiesz, no tutaj też powiedziałeś, a mężczyźni tak często temu nie ulegają. Wydaje mi się, że właśnie kobiety
Bo
też
nie jest
temu
promowane.
dokładnie nie ulegają, ale nie przekłada się to znowu na to, żeby mieć na przykład tych dzieci więcej niż tam na przykład jedno, tak? Bo takie mamy tutaj chyba 1 i 3 mniej więcej dziecka na kobietę. No więc owszem, chcą mieć też rodzinę, ale nie w takich, nie aż tak bardzo te pragnienia chyba męskie i kobiece się różnią, żeby to wpływało na przykład na to, co tak boli polityków, czyli niska demografia, nie? Więc...
To znaczy, myślę, że one się jednocześnie różnią trochę i nie różnią się bardzo, bo dla wszystkich ludzi najbardziej prywatnie satysfakcjonującym będzie stworzenie własnej małej wspólnoty ludzi, to najczęściej jest rodzina, która będzie dla nas jednocześnie i spadochronem i będzie dawała nam możliwość zbliżenia się do innych. To będzie najbardziej satysfakcjonujące, kiedy będziemy umierać. Nie praca, nie to, że komuś dosraliśmy w internecie na przykład i nie to, że napisaliśmy fajną piosenkę. Choć wszystkie te rzeczy mogą być bardzo satysfakcjonujące, ja rozumiem. Tylko to będzie to, co jest wspólne dla ludzi. Myślę, że tutaj natura też jest trochę niesprawiedliwa. Będzie na świecie więcej mężczyzn, którzy będą w stanie zaspokoić swoje najbardziej ludzkie, podstawowe potrzeby, realizując się jako ktoś podobny do ojca, ale nie do końca ojciec. Natomiast dla kobiet będzie to większym wyzwaniem zaspokoić swoje najbardziej głębokie pożądanie, życzenia, pragnienia, będąc kimś innym niż matką. Kiedy mówię kimś podobnym do ojca, mężczyzna może być wodzem i to będzie dla niego dość zaspokajające. Nie mówię, że tak samo jak być ojcem, ale podobnie. Wielu mężczyzn może realizować się podobnie, będąc naukowcami. Mężczyźni mają silniejszą tendencję do obsesji nad rzeczami, nad jakimiś małymi niszami, w których stają się ekspertami, to daje dużą satysfakcję mężczyznom, a kobietom stosunki z innymi ludźmi są większym źródłem przyjemności i najgłębszym pewnie rodzajem, najbardziej intymnym rodzajem relacji z drugim człowiekiem jest bycie matką.
Rozumiem, no tak to widzisz. Ja widzę to troszkę może inaczej. Starałam się nawet sprawdzić, wiesz, jak wyniki tych badań psychologicznych, no bo to, co ja sobie może wśród swoich znajomych, może być inaczej, prawda? Więc,
Tak.
no wyniki badań są takie, że jest nieznaczna ta różnica. Już pomijam całą krytykę w ogóle, bo ja trochę się zagłębiam w tą krytykę w ogóle badań w psychologii, ale wiesz, no one są mocno niedoskonałe, bo to są często samoopisy
Tak.
albo obserwacje, mocno niedoskonałe, ale powiedzmy, że często powtarza im się niewielka różnica średnia. Ale to trzeba pamiętać, czy to jest średnia, jeśli chodzi o neurotyzm. I to może mogłoby, z tego mogłyby wynikać pewne, że kobiety częściej miałyby jakby mogłyby doświadczać średnio negatywnych na przykład emocji, być bardziej tutaj podatne na różnego rodzaju lęki i stresy. Ale bo ja wiem, czy to, wiesz, może się to przekłada na wtedy jakoś tam dalece na relacje interpersonalne, ale też myślę, że tutaj możesz takie coś obserwować, dlatego że faktycznie kobiety no głównie w tych relacjach żyły, wiesz. Faktycznie jeśli no nie miały takiej samorealizacji, bo ja wiem, no zawodowej, nie wiem, społecznej, no to faktycznie wtedy na te relacje takie interpersonalne były skazane i to pewnie jakiś tam wpływ też może mieć. Tak,
Ja
tak
nie
sobie
mówię, że
myślę.
ja nie mówię, że nie ma wpływu. Ja mówię, że ma mniejszy niż natura. W tym sensie my się tutaj spieramy o to, która siła, czy konstruktywizm, czy esencjalizm są decydujące w tym wypadku. Wcześniej zgadzaliśmy się oboje, że pierwotnym źródłem ucisku ludzi jest esencjalizm, czyli nasza ludzka natura. Natomiast tutaj dokonujesz takiego skoku, że, który jest jak najbardziej możliwy, ja rozumiem, ale teraz
Znaczy
mówisz, że
nie, czekaj, bo teraz.
jedna konstruktywizm.
Nie, bo trzeba rozróżnić kilka spraw, dlatego że ty łączysz uwarunkowania biologiczne z uwarunkowaniami psychologicznymi,
Tak.
które według ciebie tak ściśle, a ja uważam, że nawet jeśli te.
Pośrednio
Ja jestem
nawet.
trochę tutaj tak, wiesz, że uważam, że w większości przypadków, jeśli chodzi o takie. Nie wiem, na przykład pragnienie samorealizacji, o właśnie stosunek do potomstwa. Ty mówisz, że kobiety będą miały większą potrzebę. No nic tego teraz nie potwierdza, nie? Jeśli mają wybór. Więc uważam, że psychologicznie te różnice są znacznie, znacznie mniejsze. Są głównie fizyczne. I jeśli mówimy o organizacji społecznej, to ona z tych fizycznych głównie się brała. I oczywiście pewne tendencje w zachowaniu mogła utrwalić. Wiesz, ale też na przykład te uwarunkowania, ale to takich społecznych głównie, nie mówię indywidualnie, mówię, to będą takie, będzie tu bardzo duże podobieństwo, czyli pragnienie, nie wiem, no, tak jak ludzie pragną sukcesu życiowego, jakiś tam, czy to władzy, pieniędzy, nie wiem, sławy, czegoś takiego, to będzie podobne u obu płci, natomiast zachowanie społeczne trochę może się różnić i to będzie uwarunkowane moim zdaniem nie psychologią, ale właśnie biologią, bo weźmy na przykład, takie coś mówi się o toksycznej kobiecości i mówi się, że tutaj na przykład kobiety mają tendencję do manipulowania w grupach bardziej, że jeśli walczą i rywalizują, to robią to właśnie poprzez, wiesz, konflikty interpersonalne, mobbing, dopuszczanie się jakichś takich. Granie emocjami, jakieś manipulacje na więzi właśnie z innymi ludźmi w ten sposób, bo nie wychodzą do otwartej konfrontacji. A czemu nie wychodzą na przykład do konfrontacji fizycznej? No bo ona jest trudniejsza, prawda, w ich przypadku. Z mężczyzną, z drugą kobietą miałyby jeszcze szansę, ale z mężczyzną nie, więc uczą się inaczej to robić po prostu, nie?
No
Więc to nie jest
tak,
mój.
ja się zgadzam.
Esencjalizm taki, wiesz, że ty myślisz tak, jakby była jakaś dusza męska, żeńska dana z jakimś zestawem,
Nie,
a ja.
nie, nie, nie. Prawdopodobnie będzie spora część populacji, jeżeli chcemy, nazwijmy to raczej temperamentami. Nie duszą, nie płcią, bo to nawet nie jest tożsame z płcią, ale będą istniały temperamenty i będzie temperament typowo męski i typowo żeński i tak pewnie około 40% populacji będzie miało temperamenty mieszane. Najbardziej już będą rzucały się w oczy te typowo męskie i typowo żeńskie temperamenty, które będą występowały praktycznie tylko u jednej z tych dwóch płci, z tej, dla której są typowe, ale wiele osób w społeczeństwie będzie miało temperamenty mieszane. Ja podam swój własny przykład, żeby to było eleganckie i prawdziwe, jak jestem ekspertem, jeżeli chodzi o samego siebie. Jedną z pierwotnych różnic w zainteresowaniach między mężczyznami a kobietami jest nakierowanie na obiekty lub na ludzi, to znaczy nawet już małe bobasy mają preferencje, a jeżeli chodzi o to, jakie zabawki wybierają. Także mali chłopcy wolą rzeczy, które nie mają twarzy, natomiast są jakimś rodzajem przedmiotu, narzędzia, konstrukcji, a małe dziewczynki częściej wolą lalki lub coś, co przypomina człowieka. No i jak dla mnie wskazuje to też na silną potrzebę u kobiet, żeby to dziecko mieć, ale abstrahując od tego, to nie będzie zawsze tak, że chłopcy będą mieli tą preferencję wobec narzędzi. Ja na przykład z wykształcenia jestem lingwistą. Ja mam o wiele silniejszą preferencję wobec ludzi. Bardzo lubię języki obce, co sugeruje, że lubię rozmawiać w ogóle z ludźmi. Lubię teksty, lubię konfrontacje słowne. I to jest moja główna preferencja. Ja wolę ludzi od rzeczy. Główną mnie obchodzą samochody na przykład. Ja się nie jaram autami. Wiem, że ludzie się jarają, po prostu ja się nie jaram. Natomiast mam też silną preferencję, jeżeli chodzi o chemię nieorganiczną i fotografię. Także ja lubię, zbudowałem parę kamer samemu, w sensie aparatów fotograficznych. Umiem samemu zrobić niestandardowe mieszanki do wywoływania zdjęć. Potrafię te zdjęcia wywołać, nanieść na papier. I to jest dla mnie fiksacja, którą ja faktycznie mam. Także ona istnieje oprócz i obok mojej fiksacji wobec ludzi. Także ja jestem prawdopodobnie też mieszanym typem charakteru, czy tam temperamentu. To się pewnie też jakoś łączy z moją orientacją. Jakbym był heteroseksualnym mężczyzną, to może ta fiksacja na ludziach byłaby mniejsza. Także spora część populacji ma właśnie tego rodzaju mieszane temperamenty, ale będą istniały temperamenty prawie czysto kobiece i prawie czysto męskie.
Okej, dobra, to może zostawmy na razie tą dyskusję o feminizmie, to trochę żeśmy odbiegli, chociaż też miałam jakby
Ja bym chciał się dowiedzieć, jako teraz gość, bo ty zadajesz pytania, ale pozwolę
No
sobie na
dawaj, dawaj.
wyjątek. Co dla ciebie oznacza feminizm?
Znaczy wiesz, dla mnie to jest takie zabieganie, to jest dla mnie ruch polityczny w ogóle, to znaczy takie zabieganie o to, żeby utrzymać korzystne warunki życia dla kobiet, pomimo istniejących różnic, które dotyczą głównie jednak spraw rozmnażania, czyli wiesz, spraw jakby no, związanych jednak z seksualnością i biologią.
No tak, ale w takim razie ty byś się nie zgodziła, że w feminizmie chodzi o równość obu płci, tylko jest to ruch korzyści dla kobiet. Przepraszam za
To
tej, prawda,
znaczy tak,
rodzina chodzi.
jest dobre. To znaczy tak, ja mogę to powiedzieć. To znaczy uważam, że wiesz, no oczywiście równość powinna zostać zachowana, czyli tu nie chodzi w moim przekonaniu o dyktaturę kobiet, ale biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania, na przykład takie, że nie wiem, w pierwszym okresie życia dziecko zostaje z matką, powiedzmy, tak, raczej jest w większym stopniu, nawet nie wiem, z powodu karmienia piersią, czy tego typu kwestie, no jest ich kilka, kilkanaście, nie ma ich niezliczonej ilości, ale jest ich trochę, no to wówczas się zabiega o korzystniejsze warunki dla kobiet, czyli że powinna być ta równość pomimo różnic w tym sensie, czyli żeby gdzieś tam wyrównywać te aspekty, które wynikają z ponoszenia tego kosztu i ciężaru właśnie na przykład macierzyństwa, nie? Poprzez działania społeczne. To jest
Czyli tobie
coś.
chodzi na przykład o coś takiego jak normy dźwigania w pracy, gdzie
Tak.
możliwe, że nie fair byłoby zmuszanie kobiety do dźwigania takich samych ciężarów jak mężczyzna. No bo to
Na
by
przykład.
faktycznie to się zdaje wymaganiem niesprawiedliwym. Tylko często diabeł tkwi w szczegółach, no bo tutaj mamy w jasny sposób zaznaczone różnice po prostu w budowie ciała, nie? My ludzie mamy taką tendencję do dualizmu umysłu a ciało. Czy w takim razie chciałabyś na przykład parytetów w partiach politycznych? No bo jeżeli kobiety nie dostają się na te stanowiska, to możliwe, że nie mają predyspozycji albo nie są wybierane po prostu. Dlaczego nie są wybierane, jest może osobnym pytaniem, ale co zrobić na przykład z parytetami? Czy musimy wyrównywać, czy proporcje mężczyźni i kobiety muszą być zachowane we wszystkich miejscach poza społeczeństwem, poza ogólnym
Nie, wiesz
społeczeństwem?
co, to znaczy tak, uważam, że do pewnego stopnia przynosi to niezłe rezultaty. To znaczy faktycznie, jeśli kobiety historycznie nie były nigdy u władzy albo w bardzo niewielkim zakresie, no bo też nie można powiedzieć, że wcale, no były cesarzowe, królowe i tak dalej, więc nie jest tak, że zupełnie nie. No ale powiedzmy, były też i bardzo drastyczne jakieś takie pod tym kątem okresy w historii, różnie to tam się zmieniało. Było tego mniej i w tym sensie wyrównanie, po całkowitym zrównaniu praw, gdzieś tam to jest mechanizm tak zwanej dyskryminacji pozytywnej, czyli gdzieś tam wyrównywania, dawania trochę forów na start, jakby. Uważam, że w tym XX wieku miało to pewien sens, bo sama no, widziałam, będąc w partii, gdzie były parytety wszędzie, bo ja byłam Razem przez dość długi okres czasu, tam był w ogóle
O,
kolektywny zarząd, wiesz,
razemitka.
tam. Wszędzie był parytet, wiesz, jedynki mieszane na listach i tak dalej.
A
No.
gdzie razem byłaś? W którym mieście?
Wiesz co, ja przeprowadzałam się w tym czasie, więc ja później na końcu to w Nowym Sączu w PiS-owskim okręgu budowałam tutaj strukturę, ale wcześniej byłam też w Gdańsku na przykład, więc.
Opowiem ci coś zabawnego po streamie.
Dobrze. W każdym razie powiem tak, no, miałam wrażenie, że dzięki temu być może tych kobiet jest faktycznie więcej niż w innych partiach, ale ostatecznie stało się tak, jak się stało, no, że dobra, no, powchodziło trochę tych posłanek, tak, ale z drugiej strony mamy potem trzech liderów lewicy, no, trzech liderów lewicy. kobiety się tam nie przewijają i przebijają. I zaczęłam sobie myśleć tak, że może to nie ma już sensu, nie? W sensie takim, że może lepiej by było, że dzięki temu, że nie ma tych parytetów, to kobiety też rywalizują ze wszystkimi, a nie ze sobą. Bo jeśli jest parytet na przykład, to ty rywalizujesz o miejsce kobiece na liście tak naprawdę, nie? Bo wiesz, że na przykład jak wystawiam dziesiątkę, no to masz, wiesz, to masz pięć koleżanek, nie? Że masz pięć do obsadzenia i zamiast, tak jakby wiesz, że z musu tam te pięć będzie, więc jakby jest też zwiększona rywalizacja między kobietami, zamiast po prostu rywalizacji o to, kto jest tutaj najlepszy, myślę, że wiesz, może czas tego się skończył. Ja bym była w stanie o tym dyskutować, wiesz, że więcej może to szkodzić niż pomagać, bo wejdą nie tyle, że niekompetentne, bo to już na pewnych szczeblach kariery są to kompetentne osoby w jakimś tam stopniu, ale może nie wiem, bardziej takie większe koniunkturalistki, wiesz, no jakoś tak, to może lepiej by było, żeby faktycznie walczyły o to, żeby dostać to uznanie jako liderki od wszystkich bez preferencyjnych miejsc na listach. Wiesz,
To
w ten
znaczy,
sposób.
parytety z pewnością obniżają jakość, w tym sensie, że tak jak zwróciłaś uwagę ty, jak masz jedno miejsce, to po prostu dajesz na to jedno miejsce, na rywalizację o to jedno miejsce wszystkich możliwych i wygrywa po prostu ten, kto jest najlepszy. Co też, jak wygrywa kobieta, oznacza, że wygrała nad wszystkimi mężczyznami i wygrała nad wszystkimi kobietami. Także oznacza to, że na głównym, prawda, na naszym głównym celu jest jakość, a nie dobrowolnie dobrane cechy. Bo to jest drugi problem z parytetami. Dlaczego płeć miałaby być jedną z cech decydujących? Bo na przykład równie dobrze, a może nawet lepiej, można by argumentować, że warto dać to miejsce osobom z nizin społecznych, które potrafiły ogarnąć się politycznie. Dlaczego płeć, albo na przykład orientacja, albo kolor skóry miałyby być, z racji tego, że są niewybieralne
Ja
przez nas?
jestem całym sercem za tym, co ty powiedziałeś. Ja jestem w ogóle zdania, że w tym momencie cały czas zwalczyliśmy już różne formy dyskryminacji w społeczeństwie, ale klasowa to jest największa. I zwróć uwagę, że jak się traktuje ludzi, którzy na przykład byliby prostymi, jakimiś, nie mieliby wyrafinowanego wykształcenia, nie wiem, byliby robotnikami i jakimś cudem udałoby się im zostać wyniesionymi nawet do poziomu, nie wiem, kandydatury z jakiegoś biorącego miejsca na liście, nie? To oni od razu będą traktowani, że no jak to bez wykształcenia, bez ogłady, bez... Ja tego strasznie nie lubię. Cały nasz Sejm praktycznie to są osoby tylko z inteligencji. Nie ma żadnego, wiesz, przedstawicielstwa innych grup społecznych, tylko jest decydowany za nich tak naprawdę. Więc ja jestem za tym, że może czasowo trzeba zmienić na po prostu klasowy jakiś, trudno powiedzieć, po zawodzie, po
Tego by się też nie
wykształceniu.
dało, znaczy ja rozumiem sentyment, natomiast tego by się nie dało zrobić, bo by było tak, że poseł A przepisuje wszystko na swoją żonę, a która jest posłanką B i ona się tam może nie dostanie, natomiast on akurat formalnie nie ma nic na koncie, więc jest biedakiem, więc dajmy jego na parytet. Natomiast to się też łączy z tym, co ty mówiłaś wcześniej. Te podziały na mężczyzn i kobiety, one mają jak najbardziej znaczenie w pociągu seksualnym, interpersonalnym, natomiast kiedy mówimy coś takiego, że mężczyźni byli u władzy, znowu wracając do tematu biedy, mężczyźni w tym sensie nie są u władzy. U władzy jest promil, promila, promila mężczyzn i ja w tym sensie, no bo Bill Gates, Elon Musk czy prezydent Polski dzielą formę moich genitaliów, ja specjalnie, mi tam nic nie skapuje z tego. Znaczy rozumiem, że można sobie wyobrażać, że teraz wizerunkowo coś tam skapuje, że od razu ludzie widzą mnie i mówią, mój Boże, lider, on pewnie jest przywódcą, bo jest mężczyzną, ale to się nie dzieje w ogóle. Jest tak, że możemy ich bardziej podziwiać, ale ostatecznie to przeciętnemu kolesiowi z tego, że jakiś inny koleś jest u szczytu władzy, tak naprawdę nic nie skapuje. Tutaj nic nie spływa na nas z góry do dołu. Dlatego właśnie mam taki silny sprzeciw sobie, przeciwko dzieleniu parytetów, wprowadzaniu parytetów albo dzielenia ludzkości, przeciwko dzieleniu ludzkości według tych kategorii. To są kategorie, które są ważne w naszych relacjach interpersonalnych, ale na poziomie polityki one stają się absurdalnie nieważne. Na przykład, czy myślisz, że Michelle Obama, dlatego, bo była pierwszą damą, ma więcej wspólnego z tobą jako kobietą niż z bogatym kolesiem z Kalifornii? Ja myślę, że z bogatym koleżem z Kalifornii. Interes klasowy, jeżeli w ogóle istnieją jakieś interesy kolektywne, jest jednym z najbardziej, z takich najsilniejszych. Michelle Obama ma wspólne interesy z bogaczami z Kalifornii. A mam to, że wy jesteście obie kobietami, to tam nie gra specjalnie roli dla niej, ani dla ciebie.
Tak, chociaż tak, jeśli tak by to bezwzględnie traktować, to najbardziej radykalnie traktowałabym, jeśli chodzi o taką analizę właśnie klasową, ale uważam, że to też nie jest tak zupełnie, że można wyeliminować, jeśli chodzi o kobiety, no zainteresowanie tym tematem, no choćby ze względu na kwestie właśnie przemocy i właśnie kwestie macierzyństwa, tak? Więc to nie jest tak zupełnie, że oczywiście w aspektach kulturowych, no to co ty krytykujesz u feministek, tych tak zwanych inkluzywnych, tych postmodernistycznych, no to dla mnie też jest absurdalne, bo one często zachowują się tak, jakby uważały, że można całkowicie przy pomocy, nie wiem, jakiejś manipulacji albo jak już się nie da, to cenzury i zastraszenia spowodować, że wszystkie kłody spod nóg zostaną usunięte, nikt na nie nigdy krzywo nie spojrzy, że po prostu jak zlikwidują te dyskryminacje, to będzie wielki, wielki sukces i jakaś taka utopia. No to uważam, że to jest bez sensu, ale niektóre działania, takie jak właśnie te związane z analizą dalszą źródeł przemocy domowej i nie wiem, może prób wpływania na nią jakimiś mechanizmami, żeby, no nie wiem, nawet ułatwić na przykład ofiarom odejście z domu, czy też, przepraszam, odwrotnie, raczej katom odejście z domu, ale chociaż też, prawda, odejście od opresora, tak? Więc w tym sensie ze związku. No jest
Zostańmy
to,
przy tym.
wiesz, to są takie kwestie, ich nie ma nieskończonej ilości, to trzeba sobie
Nie,
powiedzieć,
nie,
tak?
jasne, ale zostańmy przy tym przykładzie, bo on jest ciekawy, ale ze względu też na polskie prawo, na ostatnie wydarzenie w Polsce, na narracje różne, przemoc domowa. Kiedy mówimy o przemocy domowej, to od razu włącza nam się tak zbiorowo, kolektywnie, obraz bitej żony, która nie może odejść od przemocowego samca, który właśnie założył znowu pasek, bo ten jeszcze 5 minut temu śmigał po pokoju jej twarzy, nie? Są takie bardzo brutalne obrazy, to jak się wyszuka przemoc domową, to właśnie coś takiego wyskakuje. I najgorsze pewnie formy przemocy domowej, jeżeli mówimy o przemocy fizycznej, tak wyglądają autentycznie. Ja rozumiem, że to nie są stereotypy znikąd. Natomiast one tak, zmieniają się bardzo, jeżeli chodzi o społeczeństwo, o czas. Na pewno takie coś było bardziej niż teraz rozpowszechnione, kiedy nie istniały żadne formy przemocy, pomocy dla ofiar przemocy, kiedy nie było się nawet do kogo zwrócić i kobieta była zależna wyłącznie finansowo od swojego mężczyzny, no to oczywiście to był problem na pewno bardziej rozprzestrzeniony niż obecnie. Natomiast nowe badania pokazują, że przemoc domowa nie ma, podobnie jak wiele innych rzeczy, bardzo silnego podziału na płeć, tylko bardziej na formę. To znaczy około 40% ofiar przemocy domowej to mężczyźni, tylko to rzadziej jest tak, że oni są regularnie bici. Tutaj przemoc przybiera formę poniżania na przykład wieloletniego. Ale z drugiej strony oni też będą ofiarą przemocy takiej fizycznej, tylko po prostu będą to mniej zgłaszać. I oczywiście odpowiedź feministyczna jest taka, nie zgłaszają, bo patriarchat. Natomiast ja myślę, że znowu naturalnym dla mężczyzny, jakkolwiek przykrym, będzie wstyd za to, że ktoś teoretycznie słabszy fizycznie, chociaż niekoniecznie, pobił go i no, dlatego mężczyźni nie będą zgłaszali tej przemocy. Także znowu, według mnie to natura raczej jest tutaj źródłem cierpienia. Ale ja bym miał o wiele mniejszy problem z feminizmem, gdyby feminizm starał się patrzeć na obie połowy społeczeństwa. Ja rozumiem, że jeżeli definiujemy feminizm jako ruch prokobiecy, ale nie równościowy, tylko prokobiecy, to wtedy ja nie mam żadnych problemów z tym, że feministki będą walczyć o stronę kobiet. Tylko przestańmy udawać, że to chodzi o obie strony, bo to feministki intersekcjonalne ten temat klepią non-stop, że feminizm od zawsze był i o mężczyznach, i kobietach, my walczymy o obie płcie. To jest zwyczajnie nieprawda. Wystarczy może spojrzeć na samą nazwę. Feminizm nie pochodzi od, nie wiem, humanizm. Humanizm to już
No
był dla
tak,
obu płci.
ale
Feminizm sugeruje, że jest dla kobiet.
No tak, no
A nie
i
dla
wiesz, dla mnie to
Franców.
było oczywiste przez wiele lat, dopóki właśnie feminizm głównego nurtu się tak właśnie nie skwirował, tak można powiedzieć, i nie stał się
Nie
jakimś.
sfrancował.
Tak. No, to wiesz, to ja to tak, ja zawsze wiedziałam, że to jest ruch, który się zajmuje interesami kobiet. I ja na przykład nie mam nic przeciwko temu, żeby były ruchy mężczyzn. I one się nawet pojawiają. Ja uważam, że dlaczego nie? Jeśli jest jakiś temat polityczny, no to powinno się zaprosić przedstawicieli tych grup i niech oni ustalają, próbują swoje zdanie na tematy, nie wiem, projektów, ustaw i tak dalej wypowiedzieć. To jest jak najbardziej. Nie jest to w ogóle jakieś pole mojej kontrowersji dla mnie, tak?
Ja
Więc.
pamiętam, że zdałem sobie, bo ja nie mam żadnej miłości jako sympatii, jako teraz, nie wiem, wsparcia dla feminizmu, który polega na atakowaniu mężczyzn. Wywyższymy kobiety przez poniżanie drugiej płci. Natomiast też w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że w dość śmiesznej sytuacji zostały postawione feministki, też młode kobiety z pokolenia, które nie miało wpływu na to, co było kiedyś tam. No, ale nagle młode feministki znalazły się w takiej sytuacji, że one muszą przytakiwać, że feminizm zawsze był też dla mężczyzn. Ja nie sądzę, że był, a i mnie autentycznie denerwuje z mojej perspektywy, że w feminizmie chodzi o równość. No, okej. No, dlaczego nazywa się więc feminizm? Wiemy, można by odpowiedzieć jasne, ale. Intersekcjonalizm najwięcej zmienił. No bo nagle okazało się, że to jest moja ulubiona, jeden z ulubionych sloganów, feministki walczą o prawa kobiet. Kropka. Wszystkich kobiet. I wszystkie kobiety oznacza również kobiety, które są mężczyznami.
Tak. No
Mężczyzn,
pięknie,
którzy
no
się
nie,
jako
no
kobiety
zostały
identyfikują.
załatwione. Ja nie wiem, kto to zrobił, bo nie podejrzewam jednak tych autorek tych wszystkich prac o taki niski poziom intelektualny. Ciężko mi jest do tej pory w to uwierzyć, ale no po prostu mam wrażenie, że ten feminizm został wysadzony po prostu dzięki przemodelowaniu kilku koncepcji, bo początkowo ten intersekcjonalność, cała intersekcjonalizm to. Tam jeszcze się trzymał, powiedzmy, kupy. No, można było na ten temat dyskutować, ale to dotyczyło tam tego, żeby zwracać uwagę na więcej niż jeden czynnik w przypadku na przykład spraw sądowych, rozpatrywanych. Nie wiem, pamiętam, że tam było w tym głównym tekście, który promował tą koncepcję. No, to był przykład, nie wiem, pracownic zwalnianych, które miały trochę czarne, pracownice zwalniane miały trochę inaczej niż białe. No, tam był tego typu przykład i sąd, żeby zwracał uwagę na różne aspekty dyskryminacji, czyli zarówno ze względu na kolor skóry, jak i na płeć. I o to tylko chodziło, a zrobiono z tego cyrk. Właśnie takich jakichś krzyżowych wykluczeń, gdzie właśnie ludzie hetero walczą z ludźmi homoseksualnymi, ludzie cis-płciowi, nie wiadomo co to w ogóle jest, transy i tak dalej, kobiety z mężczyznami, i tworzy się z tego jakąś hierarchię ucisku, no, która jest idiotyczna. Tak, i
To
tak
znaczy,
samo.
jest to hierarchia, ale też olimpiada ucisku, w tym sensie, że jeżeli zamiast patrzenia na społeczeństwo jako na grupę indywiduów, indywidualnych osób, pojedynczych, to jest masło myślane, no ale ludzi, po prostu każdy człowiek jest trochę różny od innego człowieka, no ale zamiast patrzeć na społeczeństwo jako na indywidua, patrzymy na jakieś grupy, które dostaną punkty za to, że określą się jako dyskryminowane, no to im więcej grup takich zaliczysz, w sensie naliczysz na siebie, no to będziesz w tym sensie bardziej uciskana. A jeżeli
Ale
najbardziej.
czekaj, no dobra, no
No,
tak, ale
tak,
potem przyszło do
bo
głowy,
to,
słuchaj, że.
oczywiście, że to się kończy transizmem. No bo jak po prostu możesz się ogłosić czymś, to ludzie się będą ogłaszali dyskryminowanymi grupami. To jest dość logiczna konkluzja.
W temacie jeszcze tych całych pogranicza feminizmu i kwestii LGBT, no to. mam takie wrażenie, że warto zwrócić uwagę na to, że Gej, czyli Robert Biedroń, został przewodniczącym w Unii Europejskiej komisji, która zajmuje się sprawami kobiet. No to w ten sposób właśnie manipulując różnymi tożsamościami, określeniami, okazuje się, że wracamy do tego, że co? To znaczy on reprezentuje kobiety, bo co? Bo jest zniewieściały? No bo ja nie wiem, no taka hipoteza się nasuwa i...
Ale znaczy, ja myślę, że to jest, nazwijmy to tak, zinternalizowaną homofobią wypływającą na życzenie samego dyskryminowanego z jego grupy. Bo to jest tak naprawdę, wszyscy skrycie wiemy, że geje są trochę kobietami. Robert chciałby bronić kobiet, Robert jest gejem,
Nie.
Robert jest trochę kobietą. No
No
i to,
to tak
no,
chyba wychodzi.
to jest tak trochę jak.
A jeszcze czekaj, ale z drugiej strony kobiety, które zagłosowały na to, się na to godzą, że on jest przewodniczącym komisji, która się ma zajmować prawami kobiet, no to jakie to jest myślenie? To może tak, no skoro zgodziły się, że trans kobieta, czyli mężczyzna to właściwie jest kobieta, no to może można iść dalej,
No,
że...
od bycia kobietą Roberta też de facto dzieli tylko deklarację. To jest tak trochę jak nie mam, z tego co rozumiem, oficjalnego chrztu w islamie, ale jest wyznanie wiary. Trzeba tam 5 razy powtórzyć jakieś, wiesz, Allah jest jedynym Bogiem, a Mohamed jego prorokiem. To jest moc deklaratywna języka, tylko no, tutaj poruszamy się w strefie magii, czarów i duchów. No i podobnie tak jest z transami queerami. Deklarujesz się jako coś, więc jesteś tym czymś. Oczywiście jest to wynik tego, że w naszym społeczeństwie rozpromowano ofiaryzm. Istnieją tylko praktycznie idealne ofiary, albo inaczej, jak jesteś ofiarą, to nawet jak odwalasz najgorszy, chory szajs, to musi być on ci wybaczony, bo jesteś ofiarą. Tego próbowali ostatnio YouTuberzy w Polsce, gdzie okazało się, że są sporymi szumowinami wobec ludzi, z którymi żyją, i jeden z nich wyskoczył z wyjaśnieniem: ja jestem na terapii. Ja uważam, że Gonciarz był najlepszym z tych najgorszych. On nic nielegalnego tam, znaczy no, poza wciąganiem, poza bycie odkurzaczem. Poza tym tam on był chamski i nieuprzejmy, no ale w porównaniu do tych, co molestowali dzieci, no to się wydaje, takie to jest tutaj kwestia porównania, powiedzmy. No ale od razu uderzył ja jestem na terapii. Tylko jak to się, ludzie się zastanawiali, czemu on to mówi. Bo jak się to rozbierze na części pierwsze, no to jest na terapii, bo pewnie został skrzywdzony samemu, bo pewnie społeczeństwo mu zrobiło kuku. Więc to wszystko to, jak on się chamsko zachowywał wobec innych, jest wynikiem tego. Więc to jest tak, jak jesteś u fryzjera i patrzysz w lustra, które są po twojej prawej, lewej stronie, i tworzy się taki niekończący się ciąg z luster i przestrzeni, który się odbijasz. I no, jak oskarżysz, jak Murzyn popełni przestępstwo, no to zrobił to dlatego, bo społeczeństwo go wykluczało. Społeczeństwo go wykluczało, bo też społeczeństwo niewinne, bo ono nie wiedziało, że Murzyni żyją w biedzie. I to się tak odwraca, się ciągnie w nieskończoność. Nikt nie jest niczemu winny, wszyscy jesteśmy ofiarami.
Tak. Dobra, wiesz co, to jeszcze mam takie tutaj, wracając do właśnie tutaj ulubionej kwestii. To niedawno zebrały się właśnie organizacje, po wygranej niby przez tą dotychczasową opozycję liberalno-lewicową wyborów, no prawdopodobnie oni otworzą rząd, więc organizacji ileś tam ponad 40, tak zwanych LGBT, poszło z pakietem pierwszej pomocy do tych posłów nowo wybranych, czego oni sobie na początek życzą. No i tutaj mamy takie oto właśnie 5 punktów. Nowelizacja kodeksu karnego, zakaz mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. No to ja już bym na przykład mogła iść siedzieć za to, że uważam, że tożsamość płciowa to jest konstrukt po prostu taki umowny, przyjęty przez psychologów, seksuologów, na którego empirycznych dowodów w ogóle nie ma. Później mamy odpolitycznienie mediów publicznych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W ogóle nie wiadomo, co to ma wspólnego z problemami osób homoseksualnych, stworzenie kanałów współpracy z organizacjami LGBT+ na poziomie rządowym, czyli no, można to interpretować jako stworzenie po prostu posady dla Pisać, czyli organizacji.
To oznacza pompowanie kasy w organizację LGBT przez rząd.
No słuchaj, ale dalej jest trzymanie toczących się konkursów grantowych Narodowego Instytutu Wolności i Funduszu Sprawiedliwości, które są w toku, oraz kontrolę rozstrzygniętych konkursów grantowych, no czyli chodzi o kasę. Następnie odcięcie się od dyskryminacyjnej polityki PiS, czyli o nic nie chodzi.
Tutaj tylko realną sugestią, niestety realną sugestią, taką, którą da się spełnić, jest to o mowie nienawiści i wbrew pozorom to dałoby się skonkretyzować, o tworzenie tych kanałów komunikacji między rządem a aktywistami. A to drugie oznacza de facto, że będzie jakaś organizacja oraz tytuł Rzecznika Praw LGBT-ów i organizacje będą wysuwały swoje kandydatury. I tylko spośród kandydatur będzie można dokonać wyboru. No i na przykład Bartek Staszewski zostanie w Polsce reprezentantem wszystkich osób LGBT i nawet będzie miał państwową posadkę. O to im chodzi. Natomiast mowa nienawiści. Jak ktoś mi grozi, że mnie zabije, no to już jest karalne. Także nie chciałbym nawet, żeby ktoś był ekstra karany za to, żeby mi groził, bo jestem gejem. Jak ktoś mi grozi, to jest to po prostu to niebezpieczeństwo samo w sobie. Co mnie w sumie obchodzi, jak motywowana jest jego nienawiść? Bo on może mnie nienawidzić z różnych powodów i te powody mogą się nawet łączyć. Co jeżeli ktoś grozi mi, bo jestem nielewicowym gejem? No, tutaj się łączą powody polityczne z powodami zmaksymalizowanymi jakoś przez moją orientację. Także to są takie schodki, które prowadzą nas do absurdu. No i dla mnie największym problemem jest to w tym wypadku, że jakby wprowadzono tego rodzaju zapis, ale tak naprawdę update do już istniejącej ustawy o zakazie mowy nienawiści ze względu na przynależność religijną albo etniczną, no to jeżeli ktokolwiek może się ogłosić inną płcią rzeczywistą lub płcią zmyśloną, fikcyjną, w pełni fikcyjną, one wszystkie są w jakimś tam stopniu fikcyjne, no ale jeżeli ktoś się może określić moją lub przeciwną płcią, a ja powiem nie, taka, że nie, jesteś mężczyzną tak naprawdę. Jeżeli to jest zbrodnia, bo to jest mowa nienawiści, a więc jest zbrodnią, więc jest karalne, no to sorry, ale nie. No i tutaj wracamy do pytania, czy chciałbyś związków partnerskich? Gdzie jest postulat o związki partnerskie? Bo transseksualiści w Polsce mają prawo do uzgadniania do operacji plastycznych i hormonalnych zwanych tranzycją od lat 70., 72., 73., strzelam. Także transseksualiści w Polsce mogą dopasować swoje imię, mogą zmuszać nawet nas po części poprzez dopasowanie płci metrykalnej do używania wobec nich fikcyjnych zaimków, końcówek i słów i imion. To jest słynny case Grodzkiej, która oskarżyła publicystę o to, że ją misgenderował. Ją. No. I transseksualiści mogą w sumie robić, co chcą. Transizm nie jest karany. Oni jako jedyna literka z liter LGBT mają swoje prawa od lat 70., a są tymi, którzy najgłośniej drą się o dyskryminację i jeszcze myślą, że są w ogóle w Polsce dyskryminowani. To jest jakiś absurd. Gdzie jest ustawa o związki partnerskie, jeżeli już te organizacje LGBT, tak o osoby nieheteronormatywne, kolejne słowo, które jest okropne, walczą, no to dlaczego nie postulują tego? Ja ci mówiłem przed nagraniem, moja teoria jest taka. Jakby oni zaproponowali te związki partnerskie, jakby one przeszły, no to potrzeby osób LGBT, większości osób LGBT, tak strzelam, w Polsce już są zagospodarowane i zapełnione. To znaczy, większość osób ma po prostu codzienne potrzeby. Chce rozwiązać to zagadnienie prawne. I w momencie, w którym zaczynają istnieć w Polsce związki partnerskie, no to dla wielu osób LGB odpada w ogóle powód, żeby dalej wspierać, również finansowo, organizacje LGBT. Dlatego organizacje LGBT będą przeciągać same możliwość prowadzenia tych związków partnerskich, żeby jak najdłużej utrzymać swoje zainteresowanie. To jest tak, jakbyśmy oglądali serial, no i w sumie jest jakaś tam tajemnica, who did it, kto kogo, prawda, zasztyletował, no i serial już mógłby nam podać tą odpowiedź, ale nie, jeszcze będzie reklama, jeszcze będzie reklama, jeszcze będzie reklama. I poczekajcie z nami, drodzy Państwo, w następnym odcinku dowiecie się może, w którym odcinku się dowiecie. No i to jest tak przeciągane. I żeby było jasne, ja uważam, że prawica też potrzebuje przeciągania tego tematu, bo związki partnerskie albo coś na kształt tego, jak sugerował Duda na przykład, ustawę o osobie najbliższej, to by się dało załatwić, to by nie miało żadnego związku z rodziną per se. To by nie była rodzina, to by nie było małżeństwo, tutaj by nie było homoadopcji, no ale to by rozwiązało problem, praktyczny problem wielu osób LGBT w Polsce. I prawica potrzebuje też, szczególnie nacjonaliści w Polsce, tego straszaka, że jak to się stanie koniec cywilizacji. A jak to by się stało, to by się nie stał żaden koniec cywilizacji, tylko jedna i druga strona straciłaby swojego straszaka lub swoją marchewkę, którą trzyma przed nosem osła.
Tak, ale wiesz co, miałam nawet do ciebie takie pytanie. Jak ciebie odbiera prawica i ty, czy przypadkiem ty też nie jesteś dla nich niewygodny z tego względu, że oni kiedy ciebie przyjmują tam, nie wiem, do jakiegoś programu, dobrze cię traktują, to oni przestają być tacy radykalni. A dla polityków ten radykalizm jest korzystny, dlatego że jeżeli ludzie siedzą w bańkach i uważają, że jejku, jak ja pójdę tam, nie wiem, powiedzmy jestem liberalna czy lewicowa, pójdę tam porozmawiać z jakimś konserwatystą, a ten człowiek to chce nas wieszać w ogóle na drzewach, zrzucać z domów i a z drugiej strony on też myśli, że tutaj same szury, że to w ogóle jakiś hedonizm i totalne zepsucie, to wtedy politycy nie muszą się starać, żebyśmy my nie zmienili na przykład frontu i nie zagłosowali w kolejnych wyborach na kogoś innego. Oni nas trzymają za twarz, wiesz, bo my sami siebie kontrolujemy, sami siebie cenzurujemy, bardzo bojąc się radykalizmu drugiej strony. Wiesz.
To prawda, ale polska prawica nie jest radykalna. Polska prawica pozwala ludziom się wypowiadać. Są tematy, które są może silniej stabilizowane. Na pewno nie można oczekiwać, żeby polska prawica organizowała, nie wiem, debaty pod tytułem dlaczego aborcja jest fajna. No to po prostu było bez sensu, ale to by było niemoralne dla prawicy i słusznie, że takiego czegoś nie ma. Natomiast polska prawica nie jest radykalna. Polska prawica chce większości dialogu. Bardzo często zaprasza osoby z drugiej strony, tylko te często nie przychodzą. Ja miałem wiele umówionych rozmów i debat przez różne prawicowe telewizje, kanały, przez programy telewizyjne i bardzo często było tak, że kiedy ja byłem po jednej stronie, to ta druga lewicowa strona odmawiała. Ja nie miałem żadnego problemu nigdy z jakimikolwiek prawicowymi, konserwatywnymi mediami w Polsce. Raz jeden koleś, który uważa się za, że ma telewizję, tak naprawdę ma kanał na YouTubie, któryś tam z kolei, to ten mi raz jednej rozmowy odmówił, bo on ma obsesję na temat gejów. Temat w ogóle nawet nie miał być o gejach, ale to... No to, ale to jedna osoba, jeden odklejeniec odmówił, natomiast kilkanaście, kilkadziesiąt kanałów, programów nigdy nie miało z tym problemu. Ja mogłem przedstawić swoje poglądy, mogłem powiedzieć, że popieram związki partnerskie, mogłem powiedzieć, że nie popieram wszystkich innych stu kretyńskich postulatów LGBT-ów i to była zawsze jakaś cywilizowana dyskusja. Ja sam wiele razy zapraszałem osoby lewicowe do rozmowy ze mną, tylko po prostu nikt się nie zgłasza. To jest tak, że wszyscy uciekają, więc tak, ale ja się ogólnie zgodzę. Pierwszym krokiem do radykalizacji jest dehumanizacja. To znaczy ludzie, którzy są realnie odklejeni, chcą, żeby inni byli realnie odklejeni, żeby żyli w strachu, że ta druga strona to absolutne potwory. Dlatego szczególnie odklejeni będą wykluczali z debaty. To się będzie nazywało, powiedziałeś to na początku, no platform. Każdy jest faszystą. Każdy jest faszystą, żadnemu faszyście nie wolno dawać w ogóle platformy. Więc na chwilę obecną to głównie progresywna lewica jest tą stukniętą częścią i to oni blokują rozmowy, debaty, to oni nie chcą, żeby w ogóle do ludzkich ludzkich rozmów dochodziło, bo to im zabiera, bo to im niszczy narrację.
Rację. No dobra, to może tak zmierzając bardziej już ku końcowi, mam takie pytanie, czy coś jest pozytywnego, wiesz, coś pozytywnego w tych działaniach dotychczasowych tych organizacji, całych tych wszystkich aktywistów, czy ty dostrzegasz jakąś wartość tego w ogóle, albo jak one powinny wyglądać, jeśli już w ogóle są, jeśli ktoś, nie wiem, młody chce się zaangażować społecznie i myśli, że tutaj nauczy się czegoś dzięki tam wolontariatowi, no to co właściwie powinien robić, nie? Zamiast tego, co jest.
Zacznijmy od drugiej części. Nie, zacznijmy od pierwszej po kolei, nie od dupy strony, tyle pasowałoby do mnie, ale zacznijmy od pierwszej. Możesz zrobić, możesz wyblipować pi, jak to mówię, d,
Oczywiście.
upa. Upa, ojej, nie, to jeszcze gorzej. Natomiast jakby miał nazwać pozytywny przykład, bo tyle było narzekania na LGBT i aktywistów, jakby miał nazwać pozytywny przykład działania ludzi związanych z organizacjami LGBT, to nazwałbym dwa przykłady. Jest to kampania Niech nas zobaczą sprzed około 15 lat. Ta kampania Niech nas zobaczą była bardzo uprzejmą, cywilizowaną kampanią plakatową z Warszawy głównie, rozprzestrzenioną później na całą Polskę, gdzie na zdjęciach pokazane były normalnie wyglądające pary homoseksualne, trzymające się za ręce. Przedstawię, no, po prostu ludzie, którzy nie są hetero, pokazani jako ludzie, no bo większość po prostu ludzi ma normalne problemy, żyje swoimi życiami i nie jest, większość nie jest, to nie są radykałowie. I to przykład pozytywnej kampanii. Drugim pozytywnym wydarzeniem była fantastyczna, ogromna wystawa pod tytułem Homo Ars Erotica, która miała miejsce w Polsce, w Warszawie, w Muzeum Narodowym w 2014 roku, jakbym miał zgadywać, teraz ad hoc nie pamiętam. Wiesz co, to jest ważne, ja sobie sprawdzę, teraz powiem. Homo Ars Erotica, Muzeum Narodowe, ogromna wystawa ze sztuką związaną z homoseksualizmem i męskim, i żeńskim. Pamiętam, ten pokój był bardzo szokujący. Nazywał się chyba Lesbinarium. I pamiętam, że przychodziło się o takich zdjęć, gdzie się całowali polscy i ruscy i białoruscy żołnierze. I później wchodzi się do lesbinarium i. Okej, ono było trochę straszne, przyznaję, dla mnie. Myślę, że było szokujące ogólnie. Homo ars
Patrzę później
erotica.
też.
Bardzo dobra wystawa. To było. Nie było takie bardzo polityczne. Oczywiście tam trochę polityczne będzie, bo wystawy zawsze takie są, nie? Ale ogólnie nie wiem, czemu się internet zawiesił,
Nie,
bo
no
już trudno.
dobra, to wiesz, no
Ale
okej, rozumiem, czyli takie przedsięwzięcie artystyczne.
dwa pozytywne wydarzenia, tylko to było poświęcone autentycznie sztuce. Tam nie było tak, że jakiś koleś, ja po prostu bardzo mam nadzieję, że zgadłem rok poprawnie, ale sądzę, że nie zgadłem. To nie był koleś, który przyszedł i się rozebrał w tym sensie. To były przykłady różnego rodzaju sztuki. To są dwie pozytywne rzeczy. Natomiast jakby się ktoś mnie młody zapytał, jak działać na korzyść czegoś, to bym powiedział, nie działaj. W tym znaczeniu, że idź najpierw zdobądź jakąś edukację, która pomoże ci mieć podstawę w tym, jak działać. A dopiero później, jeżeli nadal będziesz chciał, bo często tego rodzaju zboczone chęci przechodzą, żeby zmieniać społeczeństwo na lepsze. No ale jeżeli ci nie przejdzie, to może jesteś jedną z tych osób, która faktycznie może coś pozytywnego zmienić. I wtedy będziesz miał lub miała sensowną podstawę do działania, a nie tak jak niektóre aktywistki, uznasz się po prostu za ekspertkę od prześladowania, mając wykształcenie nie wiem jakie, albo będziesz reżyserem i nagle uznasz, że chcesz mówić o statystykach co do przemocy i będziesz kręcił gówno filmy, które nikogo nie interesują, bo nie przedstawiają rzeczywistości zwyczajnie. Także, żeby uniknąć wszystkich tych tragedii, idź zdobądź wykształcenie, albo zawód, jakiś praktyczny zawód, to możesz też zostać, nie musisz studiować. Możesz zostać na przykład właścicielem firmy transportowej i wtedy twoje protesty związane z ograniczaniem transportu na granicy polsko-ukraińskiej będą miały sens, no bo sam transportujesz jedzenie, więc wiesz, o co chodzi. A tak inaczej, a no co, co się innego da powiedzieć? Da się powiedzieć, że wystawa była w 2010. My pomyliłem się w 4 lata.
No tak, bo kiedyś, ale wiesz, to zobacz, to jest jakiś czas temu, to już jest około 10 lat, nie? Te dwie rzeczy, dwie akcje. Bo to, co się dzieje od jakiegoś czasu, no właśnie, no dla mnie nie jest już pozytywne, ale kiedyś. Ja na przykład jestem poniekąd tam wdzięczna tym aktywistom, którzy w latach tam 90. czy początek 2000. Wiesz, przecierali szlaki, żeby właśnie pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, takimi jak inni, tylko w jednym aspekcie się odróżniamy i że jakby oswajać społeczeństwo. Wtedy to było pozytywne dla mnie. No.
Ja na przykład mam wiele szacunku dla postawy Kory, piosenkarki, która kiedy nie było to modne, stawiała się za pozytywnym spojrzeniem na osoby homoseksualne. Kiedy Kora mówiła, że ma przyjaciół gejów i to są normalni ludzie, to nie było modne, ona ryzykowała swoją karierę i przedstawiała ich słusznie jako autentyczne osoby. Natomiast nic mnie nie obchodzą, wręcz przeciwnie, gardzę artystami, wszystkimi, którzy teraz robią wielkie coming outy jako wielbiciele gejów i lesbijek i transiątek, bo oczywiście trans dzieci. Gdzie, już pomijając transy, ale gdzie koledzy i koleżanki byliście, kiedy ja byłem nastolatkiem dorastającym na polskiej wsi lat 90. Nigdzie was nie było, temat gejów był tematem tabu i żadni prawie, że żaden artysta się nie wstawiał za nami, bo nie było to modne. A teraz, jak to jest modne, to co mnie obchodzi tam, że ktoś sobie zrobi coming out i powie, hej, geje są ludźmi. No, dziękuję bardzo, działasz od 20 lat w świecie sztuki i teraz to mówisz, co mnie to obchodzi.
Tak, a jeszcze często wiesz, te osoby, które teraz gdzieś tam próbują być takie wspierające, które tymi flagami wszystkimi wymachują i tak dalej, to bardzo często też od razu na fali tej nowo odkrytej poprawności idą w radykalizm i też są pierwsze do kancelowania, do walki z jakimikolwiek kontrowersjami wokół tematu, więc no tak, to się zgadza, że to po prostu w tym momencie to jest moim zdaniem duży hajs. Duże utowarowienie tematu i tak.
To jest tak trochę jak był może czas, kiedy nie tyle może kopanie kościoła, co lekkie kopnięcie w kościół było słusznym protestem. Ja rozumiem, że Sinéad O'Connor była przez większość życia autentycznie zaburzona psychicznie. Ja rozumiem, że była postacią czasami niespójną, pod koniec życia przeszła na islam. To wszystko są rzeczy, które są dość dziwaczne, świadczą o jej ekscentryczności, ale mam więcej szacunku dla jej antykościelnego protestu wtedy, kiedy faktycznie nie mówiło się o problemie pedofilii w kościele, a teraz wszyscy mówią, no i każdy myśli, że jest bohaterem, bo będzie kopał leżącego. W sensie kościół w Polsce nie ma takiej mocy, jak ludzie mówią, że ma. Mnie ostatnio, a propos protestu artystów, rozbawił koleś, który gra w śmiesznych serialach, no i on narzekał, że przez tyle lat Kaczyński czy tam PiS wchodził mu do łóżka. No, ja pamiętam inne czasy w Polsce, gdzie Kościół miał autentyczny wpływ, którego może nie powinien go mieć wtedy. Natomiast teraz, kiedy Kościół no, specjalnie niewiele może i ludzie się zgłaszają, żeby dołożyć swojego kopniaka, to dla mnie nie są bohaterowie, to są ludzie, którzy znęcają się nad słabszym. A z drugiej strony właśnie są ludzie, którzy chcą, żeby na nich spłynęło od tego trendu, który stał się LGBT. Teraz nas bronią, gdzie byli 20 lat temu. Skoro nie było ich 20 lat temu, kiedy w Polsce faktycznie można było, może powinno się było zdetabuizować temat gejów i lesbijek, jeżeli nie było ich wtedy, to ich nie będzie, kiedy czasy będą znowu trudne. Więc ja na przykład podziękuję za to wsparcie, bo jest ono gówno warte.
Dokładnie, zgadzam się. No dobra, to może na dzisiaj skończymy. Może jeszcze nam się uda kiedyś porozmawiać. Myślę, że moglibyśmy jeszcze kilka motywów rozwinąć, choćby właśnie dyskryminacji i tak dalej, ale już mamy sporo powiedzieć.
Jak będziesz miała ochotę, to zrobimy nagranie na moim kanale. Bardzo chętnie będę cię gościł u
Dzięki,
mnie, a my się to
dzięki. Myślę,
sprawdzić.
że z przyjemnością wpadnę. To na razie dziękujemy za uwagę i do
Do
usłyszenia.
widzenia. Pozdrawiam.